Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Rosja nad ranem zaatakowała Ukrainę. Dziś w Brukseli kolejny nadzwyczajny szczyt w sprawie Rosji. Zachód rozważa kolejne sankcje, a Niemcy wstrzymały Nord Stream 2. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie operacji militarnej w Donbasie na Ukrainie. Jak powiedział w nocnym wystąpieniu, operacja ma na celu ochronę ludności. Władimir Putin ostrzegł, że w przypadku ingerencji zagranicznych sił reakcja Rosji będzie natychmiastowa. Rakietowe ostrzały obiektów wojskowych rozpoczęły się o 5 rano. Rosjanie zaatakowali je w Kijowie, Charkowie i Dniprze. W ukraińskiej stolicy słychać wystrzały i odgłosy eksplozji. Są informacje o rosyjskim desancie z Morza Czarnego w Odessie i Morza Azowskiego w Mariupolu. Na Ukrainie wprowadzono stan wojenny. Kijów zamknął przestrzeń powietrzną nad krajem. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba zaapelował do świata o zdecydowaną reakcję. Jak napisał, Putin rozpoczął pełnowymiarową wojnę przeciwko Ukrainie, ale Ukraina będzie się bronić i zwycięży. Przedstawiciele polskich władz państwowych w trybie pilnym rozmawiają o sytuacji za naszą granicą. Rano zwołano w Warszawie posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych z udziałem premiera i szefów resortów siłowych. Prezydent Andrzej Duda zwołał naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej zapowiedzieli kolejne sankcje wobec Rosji za atak na Ukrainę. Ursula von der Leyen i Charles Michel opublikowali wspólne oświadczenie potępiające atak i podkreślili, że Kreml zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Liderzy unijnych instytucji napisali, że kolejne restrykcje będą się wiązały z ogromnymi i poważnymi konsekwencjami dla Rosji za jej działania. Pakiet nowych restrykcji zostanie omówiony dziś wieczorem na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli z udziałem przywódców 27 krajów. Kilka godzin wcześniej weszły w życie unijne sankcje wobec Rosji za uznanie niepodległości samozwańczych republik na Ukrainie i wysłanie tam wojsk. Sankcje są finansowe, ale także personalne. Zawierają cztery elementy. Po pierwsze, ograniczenie dostępu rosyjskiego rządu do międzynarodowych rynków kapitałowych, a także usług finansowych. Po drugie, trzy rosyjskie banki, w tym Bank Centralny Rosji, zostają odcięte od europejskich rynków. Jest zakaz handlu z dwoma samozwańczymi republikami. Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie zostało wpisanych ponad 350 osób. Wśród nich minister obrony, szef administracji prezydenta Rosji, rzeczniczka MSZ oraz szefowa telewizji RT, tuby propagandowej Kremla. Nie ma na niej natomiast prezydenta Władimira Putina. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił nałożenie sankcji na firmę Nord Stream 2 AG, która zarządza gazociągiem. Jest to działanie odwetowe za wkroczenie wojsk rosyjskich na tereny wschodniej Ukrainy. Wcześniej Niemcy ogłosiły wstrzymanie certyfikacji gazociągu. Kolejne europejskie kraje znoszą restrykcje związane z pandemią. Eksperci podkreślają, żeby nie robić tego pochopnie, bo wirus wciąż jest groźny. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa na świecie stwierdzono dotychczas ponad 428 milionów zakażeń. Zmarło prawie 6 milionów osób, które chorowały na COVID-19. Prezydent Francji Emmanuel Macron opóźnia ogłoszenie swojej kandydatury w wyborach prezydenckich. Powodem jest sytuacja na Ukrainie, tak twierdzą francuskie media. Macron ma czas do 6 marca na oficjalne zgłoszenie kandydatury do Rady Konstytucyjnej. Orkan, który przeszedł nad Europą, spowodował śmierć co najmniej kilkunastu osób. Kilkaset tysięcy domów nie miało prądu, zakłócony był ruch pociągów. Ofiary śmiertelne odnotowano w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii i w Niemczech. W Anglii zanotowano największą prędkość wiatru w historii, 196 km na godzinę.
Rozmowa o Europie.
Naszym gościem jest Margarita Sytnik, ukraińska dziennikarka, była korespondentka z Rosji, od 6 lat mieszkająca w Polsce. Rozmawia Robert Silski, a rozmowa odbyła się tuż przed atakiem Rosji na Ukrainę, gdy tliła się jeszcze nadzieja na pokój.
Świat z niepokojem patrzy na te wydarzenia. Czy mieszkańcy Ukrainy czują, że w ich kraju jest wojna, czy dopiero się jej obawiają?
I czują, bo ona już się zaczęła i ona już zaczęła w 2014 roku, a teraz wojna i atak idzie na terenach tych okupowanych i nie tylko, na terenach, które podkontrolne armii ukraińskiej. Tak, czujemy takie bardzo wysokie napięcie naszym spokojem. W tym momencie jest nasza armia. A od 2014 roku armia ukraińska bardzo się rozwinęła. Ona jest dobrze uzbrojona, dobrze wyposażona. To jest taka gra nerwów. Wszyscy Ukraińcy i na Ukrainie, i Ukraińcy mieszkający za granicą jesteśmy. W tym momencie cieszymy się właśnie, że Zachód nakłada sankcje wobec Rosji. Bardzo nas cieszy takie wsparcie Zachodu i szczególnie Polski, która rozumie, jak dobry sąsiad, który zna, co jest wojna, który zna, co jest kłamstwo Rosji, kłamstwo Związku Radzieckiego jeszcze w 1939 roku. Dlatego spodziewamy się, że tych sankcji będzie więcej. No powiem, jak jest zabójstwo naszych rodaków, naszej rodziny, to my nie chcemy, żeby... W ogóle nie chcemy tego oczywiście i chcemy uprzedzić taką sytuację, bo to jest trudne. Już prawie 10 tysięcy, nawet więcej Ukraińców zginęło na Donbasie. Byli zabity przez armię rosyjską. Nie chcemy więcej ofiar tej wojny.
Na Ukrainie jest wiara w pokojowe rozwiązanie tego konfliktu? Czy w tej chwili sprawy zaszły za daleko i musi być jakieś starcie militarne, po którym być może kurz opadnie i uda się jakby wrócić do rozmów? Jak to widzicie?
Oczywiście zawsze wierzymy, że nie będzie inwazji takiej na całą skalę, nie będzie ataku. Też spodziewamy się, że Zachód zrobi, znajdzie rozwiązanie dyplomatyczne z jednej strony i z drugiej strony, jak powiedziałam, że jesteśmy przygotowani, bo bardzo zaufamy naszej armii, naszym żołnierzom. Jeżeli chodzi o zjednoczenie narodu, to chciałbym powiedzieć, że na pewno w ostatnich latach nikt nie zjednoczył tak ukraiński naród, jak to zrobił Putin. Bo wspieramy się wzajemnie, nie tylko na Ukrainie, a poza granicami Ukrainy. Organizujemy akcje Solidarności i tutaj w Polsce, i Polacy też organizują akcje Solidarności z Ukrainą, za co ja bardzo dziękuję każdemu Polakowi.
Pani Margarito, ja chciałem też podpytać o kwestię ewentualnych migrantów, bo pomijając, jak rozwinie się ten scenariusz militarny, prawdopodobnie z Ukrainy do Polski może napłynąć jakaś grupa ludzi, może większa, może mniejsza. Powinniśmy spodziewać się napływu Ukraińców do kraju i czy jest jakiś pomysł na zagospodarowanie tych osób?
Można spodziewać się napływu migrantów, jeżeli atak będzie, w przypadku ataku na pełną skalę oczywiście. Ucieczka od wojny to jest naturalna konsekwencja, jak to było na przykład w 2014 roku, kiedy bardzo dużo osób z Ukrainy przyjechało do Polski. Z tego co pamiętam, liczba tych osób zwiększyła się w 2015 roku dwukrotnie, a potem jeszcze dwukrotnie albo trzy razy. No po prostu ludzie obawiają się, chcą ratować swoje życie i uciekają do innych państw. I Polska jest najbliższe państwo, które bardzo szanuje Ukrainę, które przyjmuje ukraińskich migrantów zarobkowych, daje tutaj im pracę i dobry rozwój, ułatwia procedury legalizacji i pobytu. I w tym momencie oczywiście tak wspiera Ukrainę. No Polska na pewno będzie pierwszym państwem, w którym można spodziewać się na migrantów z Ukrainy. Nie wiem, jak dużo osób może przyjechać, ale jakąś część obywateli Ukrainy tak można tutaj oczekiwać. W tym momencie, z tego co wiem, niezbyt dużo ludzi przyjeżdżają i uciekają od tego napięcia, które jest na Ukrainie. To, co różni nas od sytuacji 2014 roku, że w tym momencie już Ukraińcy są przyzwyczajeni do takich napiętych sytuacji, bardziej przygotowywani, zaufają armii i wierzą w to, że wreszcie cały świat rozumie, z kim ma do czynienia. Że ma do czynienia z Putinem, z armią rosyjską, która chce znów odebrać nasze ziemię. Że mamy naprawdę sprawę z wariatem, który manipuluje historią, który zabije naszych ludzi, który chce być jakimś człowiekiem, który jednoczy ziemię rosyjską w tym momencie. Tego my naprawdę nie potrzebujemy. Ukraina tak długo uzyskiwała swoją niepodległość, że po prostu my nie możemy tak prosto oddać tą niepodległość w 2022 roku.
To na koniec chciałbym zapytać o rzecz, która pojawiła się w trakcie tej naszej rozmowy, czyli Ukraińcy nie tylko na Ukrainie, nie tylko w Polsce, ale także no, rozsiani już w tej chwili po wielu krajach Europy. Oni, zakładam, z takim samym niepokojem patrzą na to, co dzieje się w ich ojczyźnie. Czy są jakieś działania tych obywateli Ukrainy, którzy od wielu lat mieszkają w różnych krajach europejskich, żeby też jakoś aktywnie włączyć się w tę sytuację?
Tak, ja myślę, że każdy Ukrainiec, który mieszka teraz za granicą, może włączyć się do tej sytuacji. Nawet chcę zrobić dzisiaj wpis taki dla Ukraińców, którzy мешкають в Польщі, що можемо зробити? А можемо, направду, зробити дуже. Наприклад, висилати пінензи на фундушек, які розпірає українську армію. Мовіть по-українську, і то є дуже важливо, бо вілі особ, як відомо, на Україні мові по-російську, через те, що Росія через довгий час і перед тим Зв'язок Радянський ліквідував язик український. Зараз розмовляли з вілома приятелями, і вони мовлять, що починають мовити по-українську, то є дуже важливо. Акції солідарності. Я там певна, що то мав вплив, зважче в часі війни інформаційної, яку втягнула нас Росія. Може, ми своїм працем, своїм захованням, як мовимо і що мовимо, показують, що і теж ми добрим цивілізованим народом, поділяємо подобні вартості з членками Унії Європейській. Власне, це я, наприклад, в тим моменті роблю. Моя родина мешка в місті, яке знайдується на відлігості 50 кілометрів від границі. І моя родина не хоче утікати десь, бо як кожен українець зараз мовить, там є дом, там є пісок, там є коти, якого ніхто не може заставити. Для того, наприклад, я поділам децизію, що учасничав в такому проєкті, о якому хотів би повідати. Тобто проєкт такий культурально-сповечний, по-українську, то бжмі «Україна там, де українці», «Україна там, де українці сон», «Де українці мішкають». Целем того проєкту є поєднати і з'єднати активну українську сповечність за границю, не тільки в Польщі, в цілій Європі, в цілому світі. Головним таким нажендем і інструментом є пісенка, яку вимишлили українські артисти Влад Сотніков, Ігор Крохоцький, який звичайжив в The Voice of Ukraine. Долонча ще до того проєкту теж був міністр культури Євген Ніщук, який був теж двократним голосом Майдану, і український лікар, який рятував людей на Майдані, а зараз мешкає в Польщі, є призесом Центру польсько-українського. І що ми робимо? Власне, почалося все від пісенки, так званий гімн українців свято. Хочемо промовити українську культуру, хочемо промовити і оповідати правдиву, а не путінську, українську історію. Хочемо шукати таких активних українців в цілому світі, щоб вони теж то робили, і щоб в таких нап'ятих моментах для України діяли спільно, щоб мали ми якусь стратегію, щоб мали ми такі дотарчі і вплив на панства, в яких мішками. І я там певна, що то мав в тим моменті значення, і що українці, які мішкають за границею, теж можуть і мушу допомагати Україні в такому трудному моменті.
Маргарита Ситнік була дзіннікарка і кореспондентка української телевізії від 6 лат, мешкаюча в Польщі, була дзіс нашим гостем. Бардзо дзякую, życzę покою і спокою.
Дзякую.